Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Maryja to królowa, która służy, mówił Benedykt XVI w czasie audiencji ogólnej. Od spotkania z pielgrzymami w Castel Gandolfo zaczniemy magazyn. Powiemy też o ogólnopolskiej konferencji dyrektorów szkół katolickich na Jasnej Górze, a na zakończenie nadamy kolejny odcinek cyklu Piotr Skarga, kaznodzieja niepoprawny politycznie. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam na środowy magazyn.
Pobożność maryjna jest istotnym elementem życia duchowego. Nie zapominajmy zwracać się z ufnością do Maryi, a ona na pewno będzie się wstawiać za nami u swego Syna, powiedział Benedykt XVI na audiencji ogólnej w Castel Gandolfo. Swą katechezę poświęcił przypadającemu dziś liturgicznemu wspomnieniu Najświętszej Maryi Panny Królowej. Papież zauważył, że choć zostało ono wprowadzone dopiero w połowie ubiegłego stulecia, to jednak odwołuje się do pradawnej tradycji, o czym świadczą choćby wezwania litanii loretańskiej czy antyfona Salve Regina. Po Soborze Watykańskim II wspomnienie to przeniesiono z 31 maja na datę dzisiejszą, przypadającą 8 dni po wniebowzięciu, aby pokazać, że królowanie Maryi jest ściśle związane z wyniesieniem jej duszy i ciała do chwały Syna. Ma ona bowiem udział w odpowiedzialności Boga za świat oraz w miłości Boga do świata, powiedział Benedykt XVI.
W jaki sposób Maryja urzeczywistnia to królowanie? Czuwając nad nami swymi dziećmi, dziećmi, które zwracają się do niej w modlitwie, aby jej dziękować albo prosić ją o macierzyńską ochronę i niebieską pomoc, kiedy gubimy się w drodze, gnębi nas ból czy trwoga z powodu smutnych i dramatycznych wydarzeń naszego życia. W chwilach radości czy pośród ciemności zwracamy się do Maryi, zawierzając się jej nieustannemu wstawiennictwu, aby jej Syn mógł nam udzielić wszelkich łask i miłosierdzia, które są nam niezbędne, byśmy mogli pielgrzymować po drogach świata. Określanie Maryi mianem Królowej wiąże się zatem z ufnością, radością i miłością. Wiemy bowiem, że ta, która współdzierży losy świata, jest dobra, kocha nas i pomaga nam w naszych trudnościach.
Do tematu katechezy nawiązał też papież w słowie do Polaków, którzy przybyli do Castel Gandolfo.
Najświętsze Mary Panny Królowej zawiesza was tu obecnych, wasze rodziny i waszą ojczyznę, podając się pod jej macierzyńskie panowanie, radujcie się jej opieką i Bożym błogosławieństwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na Jasnej Górze odbyła się ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół katolickich. Spotkanie stanowiło przygotowanie nie tylko do nowego roku szkolnego, ale także do roku wiary i drugiego tygodnia wychowania.
Na tegoroczne motto pracy w szkołach wybrane zostały m.in. słowa Benedykta XVI o tym, że konsekwencją wiary jest dawanie świadectwa i zaangażowanie. Zaproszeni goście zachęcali do budowania muru w obronie dzieci i młodzieży i odważnego przeciwstawiania się promowanym także w oświacie neoliberalnym wartościom. Profesor Eugenia Potulicka, pedagog porównawczy z Poznania, uważa, że zmiany, którym podlega edukacja, są zaprojektowane przez ekonomistów i wielki biznes.
Człowiek w ich projekcie edukacyjnym to po prostu siła robocza. Jest to skrajny ekonomizm. Jest to jednocześnie zamach na godność człowieka rozumianą po katolicku.
Profesor Potulicka podkreśla wielką rolę nauczycieli i rodziców w uświadamianiu młodych, że najważniejszy jest człowiek, a nie zysk.
Szkoła katolicka to jest przede wszystkim dobra, mądra, solidna szkoła i jeszcze coś. To jeszcze coś sprawia, że jest pewien klimat, pewien smak tego, co najpiękniejsze i pełne w życiu. Grzegorz Dąbrowski, jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej imienia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Gimnazjum Świętego Hieronima w Podkowie Leśnej. Staramy się, aby ta formacja, wychowanie młodego człowieka było zharmonizowane w pełni. To znaczy, żeby dotyczyło sfery fizycznej, sfery intelektualnej, sfery duchowej i sfery społecznej.
Wyzwanie jak zawsze, wychowanie. Ksiądz Zenon Latawiec, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Dzisiejszy świat jest taki, jaki jest, jak sami widzimy. Brak wychowania w szkołach powoduje to, że młodzież jest taka, a nie inna. I teraz bardzo ważne jest to, aby tej młodzieży wskazywać właściwą drogę, aby pokazywać im hierarchię wartości, która w jakiś sposób pokazuje, jak należy żyć. Bo tego się oczekuje przede wszystkim od szkół katolickich. Bo szkoły katolickie nie tylko przygotowują do studiów, ale myślę, że przede wszystkim pokazują właściwy kierunek życia. Apel o wychowanie w szkołach. To jest bardzo istotne, bo właściwie cały czas przypomina się prawa ucznia. No więc to ciągłe takie przypominanie o tym uczniowi powoduje to, że on uważa, że właściwie wszystko się wokół niego kręci i on robi sobie, co mu się żywnie podoba. To nie jest dobre. Uważam, że każdy człowiek, młody człowiek, dorosły, powinien znać swoje miejsce w społeczeństwie i powinien wiedzieć, co do jego obowiązków należy, jak powinien się zachować, co powinien robić i kim powinien być w danym momencie. Ciągle się podejmuje reformy, które jedna nie została skończona, nie zostało podsumowane. Te zmiany ciągłe w szkolnictwie niczemu dobremu nie służą. Jest to bardzo trudne i boję się, że zatrzymanie, że właściwie scedowanie całego wykształcenia ogólnego na gimnazjum i pierwszy rok po szkole gimnazjalnej, że to będzie niewypał straszny i młodzi ludzie będą naprawdę niedouczeni w wielu dziedzinach ogólnych. Tego się strasznie obawiam i mówię, że to może być bardzo w skutkach opłakana reforma.
Dyrektorzy modlili się w intencji polskiej oświaty o zaprzestanie ciągłych reform i zmian rujnujących szkolnictwo i system wychowania. W Polsce powstaje coraz więcej placówek katolickich. Wzrasta świadomość rodziców i przekonanie, że szkoły katolickie służą integralnemu rozwojowi człowieka. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Piotr Skarga, kaznodzieja niepoprawny politycznie.
Ksiądz Piotr Skarga znany jest przede wszystkim jako królewski kaznodzieja oraz autor niezwykle poczytnych kazań sejmowych. Spod pióra tego najwybitniejszego polskiego jezuity wyszły również Żywoty Świętych, wielokrotnie wznawiane także za życia ich autora. Obie publikacje uznawane są za pomniki polskiej literatury. Między innymi o żywotach świętych opowie Rafał Łączny w ramach cyklu audycji poświęconych temu zakonnikowi z racji ogłoszonego przez Sejm roku księdza Piotra Skargi.
Próbując przynajmniej w wielkim skrócie opowiedzieć dzieje życia księdza Piotra Skargi, zatrzymaliśmy się około roku 1573, gdy ten jezuita założył w Wilnie Bractwo Najświętszego Sakramentu, zaś w wielu miejscowościach, także z jego inicjatywy, powstawały kolegia jezuickie. O tym jednak za chwilę. Proponuję, by na kilka chwil zatrzymać się na jednym z najbardziej poczytnych dzieł Skargi, na Żywotach Świętych. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że ten przyszły królewski kaznodzieja był przez całe swoje życie niezwykle, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, płodnym pisarzem. W 1577 roku powstaje dzieło o jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem i greckim od tej jedności odstąpieniu. Publikacja napisana została w języku polskim i co ważne, to pierwsza książka o planowanej unii prawosławia z Rzymem. Żywoty Świętych zostają wydane, podobnie jak poprzednia publikacja, w Wilnie w 1579 roku w drukarni Radziwiłłowskiej z inicjatywy Stanisława Warszawickiego. Przypomniał o tym Bartosz Raducha z Uniwersytetu Warszawskiego podczas konferencji naukowej zatytułowanej Rzecz o dziele Piotra Skargi.
Skarga sięgnął po wysłużony gatunek literacki i dokonał jego całkowitej przebudowy. Eliminował z niego elementy, które spotkać by się mogły z krytyką ze strony obozu protestanckiego, jak na przykład elementy fantastyczne, przesadnie bajkowe, nie do końca prawdopodobne, ale i podpierał niemal każde twierdzenie zawarte w tekście cytatami z Pisma Świętego i pism ojców Kościoła oraz apogletów. Zabiegi te miały na celu przebudowę gatunku, będącego kością niezgody między Rzymem a obozem reformacyjnym. Zarazem, korzystając z najstarszych źródeł, chciał wykazać starodawność wiary katolickiej i jej wierność korzeniom. Zbiór ten powstał głównie na podstawie książki hagiograficznej autorstwa Suriusza, jednak polski jezuita dokonał daleko idącej adaptacji tekstów, która jedynie w zamyśle kontekstowym pozwala określać się jako translacja.
Do połowy XVII wieku ukazało się 12 wydań Żywotów Świętych. Każda z kolejnych edycji, które ukazały się za życia jezuity, była przez niego poprawiana i uzupełniana. Żywoty świętych Piotra Skargi były pierwszymi w Europie tak obszernymi, pisanymi nie po łacinie, a w języku rodzimym, mówi ojciec Aleksander Jacyniak, jezuita.
Całe pokolenia Polaków uczyły się także języka polskiego na tym pięknym języku żywotów Piotra Skargi. W tym samym wieku Piotr Skarga miał 2 razy tyle wydań swoich publikacji niż publikacje Jana Kochanowskiego, który był czołowym poetą tamtych czasów. To świadczy o niezwykłej popularności Piotra Skargi jako pisarza, takiej, że nuncjusz apostolski Celestino Migliore, gdy inaugurował rok Piotra Skargi, powiedział, iż dziś z takim pisarstwem Piotr Skarga byłby kandydatem do literackiej Nagrody Nobla.
Podobnie jak dzieło o jedności Kościoła Bożego, tak i Żywoty Świętych w pewnym sensie przygotowały grunt pod Unię z Kościołem Wschodnim.
Przyświecała mu idea Kościoła Zjednoczonego. Oczywiście zjednoczonego w ten sposób, że jego głową jest papież, który pełni swoją posługę w Rzymie i z Rzymu. Uważał też, że jedynie jedna religia może być elementem scalającym państwo i dążył do tego, aby w obrębie Rzeczpospolitej Wielkiego Księstwa Litewskiego była ta jedna religia, która jednoczy narody. Dlatego też dążył do tego, żeby chrześcijan wschodnich, tych, którzy w obrębie Rzeczpospolitej byli pod wpływami prawosławia, żeby otworzyć ich na chrześcijaństwo zachodnie, ale przede wszystkim na uznanie prymatu papieża rzymskiego.
Na zawarcie Unii Brzeskiej przyjdzie jeszcze Skardze poczekać aż do roku 1596. Powiedzmy jednak o tym wydarzeniu w tym miejscu, by w ten sposób zachować pewną ciągłość myśli. Unia katolików z prawosławnymi, czyli tak zwana Unia Brzeska, musiała być dla Skargi wydarzeniem szczególnie ważnym, skoro już rok później wydał książkę zatytułowaną Synod Brzeski, w której nie tylko omawiał przebieg obrad w Brześciu, ale i bronił porozumienia przed zarzutami prawosławnych pozostających poza Unią. Trzeba jednak powiedzieć, że rola Skargi w zawarciu Unii miała raczej charakter mediatorski, mówi profesor Dariusz Kuźmina z Uniwersytetu Warszawskiego.
W przypadku tworzenia kościoła, dzisiejszym językiem mówiąc kościoła greko-katolickiego, pomysł był prosty, to znaczy oceniano, iż protestantyzm nie był w stanie zmienić czegokolwiek na obszarze, gdzie wyznanie prawosławne było silne. W wyniku czego w Rzeczypospolitej pojawił się pomysł, spróbujmy przeciągnąć troszeczkę prawosławnych na stronę Rzeczypospolitej, dając im możliwość zachowania własnego rytuału, własnych obrzędów, tak jak oni funkcjonują, tylko i wyłącznie z tym jednym elementem, czyli uznaniem, że papież jest głową Kościoła. I tak naprawdę w pierwszym okresie czasu niewielkie tu były różnice i rozwój Kościoła pewnie grekokatolickiego następowałby, gdyby nie pojawienie się w czystym prawosławiu Piotra Mochyły, no, który powstrzymał ewidentnie, zakładając m.in. Akademię Mochyleńską, która dała odpór dla tychże działań, a Kościół grekokatolicki stał się tylko i wyłącznie niewielką siłą na obrzeżach Rzeczypospolitej, potem zaangażowaną czy wykorzystywaną do wszelkiego rodzaju wojen na rubieżach wschodnich Rzeczypospolitej. Pomysł taki sobie, można by powiedzieć, ale pomysł właśnie w ramach którego również pojawiał się Piotr Skarga jako ten, który koordynował między innymi rozmowy, jako ten, który rozmawiał z tymi, którzy brali bezpośrednio udział w wyjeździe do Stolicy Apostolskiej, gdzie właśnie zawierano całkowite porozumienie o tworzeniu kościoła grekokatolickiego.
Wróćmy jednak do życiorysu Piotra Skargi. W tym samym roku, 1579, gdy wydane zostały Żywoty Świętych, jezuita towarzyszył królowi Stefanowi Batoremu w czasie oblężenia Połocka.
Objął w roku 1579 funkcję rektora nowo utworzonej już Akademii Wileńskiej, łącząc ją z posługą kaznodziei w katedrze wileńskiej, kierującego swe kazania zarówno do katolików, jak i do innowierców. I to, że Piotr Skarga wygłaszał kazania otwarte do wszystkich, było powodem nienawiści ze strony niektórych innowierców, którzy uważali go, że odbiera im duszę. Ale już rok później, w roku 1580, Piotr Skarga przeprowadza w Krakowie dysputę z ministrem ariańskim Jerzym Szomanem i w tymże samym roku udaje się do Połocka, zdobytego przez Stefana Batorego. Rok później, w 1581, zostaje rektorem szkoły jezuitów właśnie w Połocku, która przeobrazi się w Akademię Połocką, która otrzyma prawa papieskie. Dziś my, jako Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, korzystamy z tych praw papieskich, które uzyskała uczelnia w Połocku.
Gdziekolwiek Skarga się nie pojawił, nie tylko sprawował msze święte i głosił kazania w odzyskanych dla katolików kościołach, ale chodził także do protestanckich świątyń, by tam słuchać kazań. Także dzięki temu prawdopodobnie mógł potem pisać swoje polemiki. Jego sława musiała być ogromna, skoro przez pewien okres był przełożonym aż 5 domów jezuickich.
Od jesieni 1582 roku przełożony prowincji zakonnej jezuitów powierza Piotrowi Skardze równoczesne pełnienie funkcji przełożonego placówek jezuitów w Wilnie, Połocku, Rydze, Dorpacie i Wenden, motywując to jego dobrymi relacjami z królem oraz rozeznaniem w tamtejszych uwarunkowaniach. Dzisiaj byłoby rzeczą niewyobrażalną, żeby jeden jezuita pełnił funkcję przełożonego aż 5 wspólnot. To był czas inwestowania w nasze północno-wschodnie wczesne rubieże, także w tym kluczu, żeby powstrzymać pochód protestantyzmu, który szedł tam ze Skandynawii.
20 czerwca 1584 roku słynny jezuita przybywa do Krakowa, gdzie zostaje mianowany superiorem domu zakonnego przy kościele świętej Barbary. Kontynuuje swoją działalność kaznodziejską i pisarską. Już w 4 lata później zostaje mianowany na urząd kaznodziei królewskiego Zygmunta III Wazy. Funkcję tę będzie pełnił przez 24 lata, aż do swojej śmierci. Jak to się jednak stało, że objął ten prestiżowy urząd?
No dzięki temu, że miał dar od Boga, tak bym przypuszczał. To znaczy Skarga pojawiający się w otoczeniu króla poprzez odbywane bardzo często rekolekcje wtedy. To znaczy władca zapraszał, jeżeli jakiś wybitny ksiądz się pojawiał, no i wygłaszał kazanie. Jeżeli się zachwycił, następowało zbliżenie i wtedy wokół dworu czy na dworze królewskim zawsze jezuici się pojawiali jako albo nauczyciele dzieci, i to mamy w przypadku Wazów, jako spowiednicy i nie tylko samego władcy, ale i synów królewskich. Co jest rzeczą ciekawą, że Piotr Skarga był jednym z nielicznych, który mając ten wielki dar do głoszenia, nigdy nie awansował. Wielu bowiem jezuitów bardzo często w hierarchii Towarzystwa Jezusowego awansowali. Dwór był takim momentem, po którym, po doświadczeniu dworskim, można było liczyć na to, że zostanie się wielkim, porządnym rektorem w jakimś wielkim kolegium. Natomiast Piotr Skarga był przy dworze, podpowiadał, król miał do niego duże zaufanie, no i bardziej był taką chyba osobą, która służyła pewną radą królowi i tym, którzy chcieli go w tym okresie słuchać, a nie miał własnych ambicji bycia administratorem jako jezuita.
Oficjalnie funkcję kaznodziei królewskiego Skarga objął 30 stycznia 1588 roku. To właśnie w Krakowie jezuita w pełni rozwinie swe umiejętności, zarówno pisarskie, kaznodziejskie, ale i dobroczynne. To w królewskim mieście powstaną Bractwo Miłosierdzia, Bank Pobożnych czy Bractwo Betanii Świętego Łazarza. Z tej dobroczynności, miłosierdzia, krakowscy ubodzy najbardziej zapamiętają Piotra Skargę i za nią, do końca jego dni, będą mu najbardziej wdzięczni.
Na kolejne spotkanie z Piotrem Skargą, kaznodzieją niepoprawnym politycznie, zapraszam za tydzień. A dziś serdecznie dziękuję za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.